Witam was, siostry i bracia, w imieniu Jezusa Chrystusa. Moje kazanie brzmi nienasycenie. Jest taki ciekawy rozdział w Księdze Przypowieści, 30 rozdział, polecam, by go cały przeczytać, ale ja tylko przeczytam na razie dwa wersety. Mianowicie z 30 rozdziału Przypowieści, wiersz 15 i 16. Pijawka ma dwie córki, daj i daj. Trzy rzeczy są nienasycone, cztery nie powiedzą dość. Świat umarłych, niepłodne łono, ziemia niesyta wody i ogień. On też nie powie dość. Wynikałoby, że są cztery rzeczy nienasycone, ale z tych dwóch wersetów wynika, że pięć. Pijawka. To jest wyjątkowe słowo, tylko raz w Biblii użyte. Po hebrajsku haluka. I to słowo nigdzie więcej w Biblii nie występuje. Krytycy nie są zgodni co do tego, co miało w ogóle oznaczać. Jeden z komentatorów myśli, że mogła być to nazwa własna jakiejś dobrze znanej kobiety. Nie wiem, czemu kobiety, a faceci to nie? Są pijawki też i faceci. Pijawka jest takim symbolem nienasycenia. Symbolem nadmiernego pragnienia. Więcej, więcej, jeszcze i jeszcze. Nigdy nie jest pijawka zadowolona z tego, co ma. Nigdy nie mówi, że wystarczy. Zawsze pożąda. Więc jakby odwrotność dziękczynienia. Ale to jest jej znak. Znak pijawki. Jem, ale jestem ciągle głodna. Piję, ale jestem ciągle spragniona. Kupuję, ale ciągle nie mam dość. Ciągle za mało. Znam jedną młodą kobietę. To jest stan chorobowy podobno już. Gdzie nie panuje nad zakupami. Po prostu szaleństwo zakupów. Musi kupować i ją nosi, jak w domu zostanie, musi iść na zakupy. To jest dramat. O niektórych ludziach mówi się, że są jak pijawki. Dziury nie zrobi, krew wypije. Celem tego tekstu, który tutaj cytuję, nie jest zajmowanie się pijawką, ale zajmowanie się pewnymi stanami duchowymi, jakie wynikają, a które można porównać do pijawki. Pijawki są bardzo inteligentne. Nigdy nie próbują osiągnąć swój cel natychmiast. To jest zasada pijawki. Powolutku drąży nasz umysł, dotyka, aż wywierci dziurę. Aż pewnego dnia spostrzeżemy, że jesteśmy wysuszeni. Jest taki biblijny przykład, myślę, że go wszyscy wierzący znają. Samson dał się pijawce omotać. Słowo Boże powiada tak, a gdy się ocknął ze swego snu, pomyślał sobie, wyrwę się jak za każdym razem dotąd i otrząsnę się. Nie wiedział jednak, że Pan odstąpił od niego. Nie wiedział o tym, że Boża moc od niego odstąpiła. Pijawka już swoje wykonała. I nie myślę o tej kobiecie, która z nim była, tylko myślę o pewnym stanie jego duchowego życia. Mądry kapitan wie, kiedy jego statek powinien trafić na dok, bo kiedy zaczyna zwalniać, to wie, że dno statku zostało obrośnięte jakimiś glonami, jakimiś skorupiakami, które się przyczepiły do dna i one powodują, że statek zwalnia. Wiecie, w samochodzie to by to nie miało znaczenia zwolnić ze 100 do 90, ale jak statek porusza się tylko zaledwie kilkanaście czy kilkadziesiąt węzłów, to nawet jeden węzeł, bo w takich jednostkach liczy się prędkość, ma znaczenie dla długiej podróży. I Samson nagle znalazł się w suchym doku. pijawki go obrosły, skorupiaki go obrosły, wymagał oczyszczenia. I ten proces oczyszczenia trwał bardzo długo. Autor listu do Hebrajczyków powiada, przeto i my, mając około siebie tak wielki obłok świadków, złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas usidla, biegnijmy wytrwale w wyścigu, który jest przed nami. W tym tekście jest jasne i przekonywujące ostrzeżenie o pijawkach. Apostoł Paweł Galacjanom powiada tak. Biegliście dobrze. Któż wam przeszkodził być posłusznymi prawdzie? Innymi słowy, biegliście, a teraz pełzacie. Co się z wami stało? Pijawki zaatakowały ich życia, więc usuńcie je, powiada. Moglibyśmy powiedzieć o pewnej rzeczy dość interesującej, mianowicie pijawki nienasyconych słów. To jest dopiero wynalazek. I skorzystam tu ze sformułowań z pewnego artykułu Bartosza Sokoła, który napisał w artykule Bóg tkwi w szczegółach kilka interesujących zdań. Słowa bez znaczenia mogą oznaczać wszystko, a tym samym nic. Bóg ma wspaniały plan dla twojego życia. W Chrystusie możesz wszystko. Jezus chce uciszyć burzę w twoim życiu. Znaczy to coś, czy nic nie znaczy? Jeśli za tym nie ma nic więcej, to nic nie znaczy. To są słowa, które Bartosz nazywa słowa lekkich obyczajów. I wielu kaznodziei dzisiaj takimi słowami się posługuje. Taki chrześcijański trochę bełkot. Niby to coś powiedział, ale tak naprawdę nie powiedział. Myślicie, że wymyślam. 2 tygodnie temu usłyszałem coś, co mnie zdenerwowało. A kaznodzieja nie powinien mnie zdenerwować. Właśnie to, co brat czytał. 10 trędowatych. Jeden wrócił i wcale nie wrócił, żeby podziękować. Tylko wrócił, żeby mieć więcej. To są słowa lekkich obyczajów. To nie jest prawdą, że tak ten człowiek zrobił i miał taki cel. On wrócił, by podziękować. Okrągłe słówka, a one toczą się tak gładko. Niektórzy liderzy powiadają, o, jak dziś miałem niedzielę, wiecie, cały tydzień o was się modliłem, trwałem w modlitwie za wami, pościłem. A Pan Jezus powiada, że ktoś już stracił swoją zapłatę, boś ogłosił to wszystko. To żona do męża pastora, żona pastora mówi po niedzielnej, takim w całym dniu niedzielnym, mówi, wiesz co, jestem dzisiaj strasznie zmęczona. On mówi, ty? To ja powinienem być zmęczony. 2 kazania w zborze, 3 na wyjeździe. Ja jestem zmęczony. Nie, to właśnie nie ja, bo musiałem ich wszystkich wysłuchać. Problem pijawek prowadzi nas do takiego biblijnego pytania. Sól to dobra rzecz, ale jeśli sól zwietrzeje, czymże ją przyprawicie? Miejcie sól w samych sobie i zachowujcie pokój między sobą. Sól nie może być odświeżona. Soli nie można zregenerować, żeby ona odzyskała swoją słoność. Ona może być tylko na nowo stworzona. I Dawid w Psalmie 51 powiada, serce czyste stwórz we mnie, Boże, a ducha prawego odnów we mnie. Nie reset, ale nowe. My nie potrzebujemy zresetowanego życia, my potrzebujemy nowego życia w Bogu. No i teraz do tych 3, a właściwie 4 nawet rzeczy sięgnę, o których tu mówi Agur w tym 30 rozdziale. Świat umarłych nie mówi dosyć. Drzwi śmierci nigdy nie mają wywieszki, czy drzwi zakładów pogrzebowych nawet mógłbym powiedzieć. Szukamy zatrudnienia albo nieczynne z powodu urlopu. Śmierć nigdy nie bierze urlopu, tam nigdy nie brakuje zajęcia. K Kraina umarłych, 27 rozdział tych przypowieści powiada, i otchłań są nienasycone. Także oczy ludzkie nigdy się nie nasycą. Śmierć nigdy nie jest zaspokojona. W pierwszej Mojżeszowej, w 5 rozdziale, mamy listę ludzi, którzy przeżyli bardzo wiele lat. No tam mamy informacje 900, 800 lat. A co ciekawego jest w tym wszystkim? Set przeżył 912 lat i umarł. Enosz przeżył 905 lat i umarł. Kenan 910 i umarł. Mahalalel 895 i umarł. Mimo że przeżyli tyle lat, każdy z nich umarł. Więc nie ma znaczenia, ile człowiek przeżyje lat. Na końcu jest śmierć. Jedynymi szczęśliwcami będą ci, którzy akurat w momencie powtórnego przyjścia Jezusa Chrystusa będą w mgnieniu oka przemienieni i tej śmierci nie doświadczą, takiej ludzkiej, takiej tuziemskiej. A więc nikt nie ucieknie przed nienasyceniem śmierci. Czasami sobie z tego nie zdajemy sprawy. 30 milionów ludzi rocznie umiera, a w ciągu najbliższej minuty będzie 57 grobów wykopanych. Śmierć cały czas zbiera swoje żniwo. Obojętnie jak wielu ludzi będzie pochowanych dzisiaj, cmentarze jutro przyjmą następnych. One będą zawsze miały i miejsce, i spokój dla tych, których przyjmują. Możemy być jednego pewni, kochani, że ten świat zdecydowanie kiedyś skończy się. Że żniwo śmierci też się skończy. Urodzi się ostatnie dziecko, ostatnie małżeństwo będzie zawarte, ostatni pocałunek, ostatnia piosenka. Koniec jest w zasięgu wzroku. Kiedy patrzymy na to, co się dzieje wokół nas w świecie, kiedy konfrontujemy to z Bożym Słowem, to widzimy, że ten czas jest cały czas w przybliżeniu. No i niektórzy... Apostoł Piotr powiada, niektórzy się naśmiewali, że to wszystko tak trwa długo. Dla wielu ludzi, zapytajcie kogoś, kto ma 80-90 lat, jak mu czas minął, jak z bata strzelił. To tylko młodym tak do 18 pewnie to czas się wlecze, chociaż oni dzisiaj już też żyją w pewnym tempie, ale generalnie czas niby ten sam, 60 minut na godzinę, 60 sekund na minutę, ale jakoś on pędzi nam. Ale apostoł Paweł powiada nam, mimo że tu spoglądamy na to nienasycenie śmierci, on powiada w liście do Filipian, albowiem dla mnie życiem jest Chrystus, a śmierć zyskiem. A jeśli życie w ciele umożliwi mi owocną pracę, to nie wiem, co wybrać, albowiem jedno i drugie mnie pociąga. Pragnę rozstać się z życiem i być z Chrystusem, bo to daleko lepiej. Dlatego w tym miejscu przywołuję Jezusa Chrystusa, który powiada, o którym się powiada, śmierć zniszczył, a żywot i nieśmiertelność na jaśnię wywiódł przez Ewangelię. W Bożym świecie nie ma miejsca dla śmierci. Jest miejsce dla życia. I z tego powodu, nawet gdy czytamy takie pesymistyczne sformułowanie, że to jest nienasycona śmierć, wiemy z Nowego Testamentu, że w tym Bożym świecie jest zawsze życie. Któryś z takich świeckich autorów, ja nawet nie wiem, czy to nie powiedział Bernard Shaw, powiada, kiedy umrę, będę bardziej żywy niż teraz. I tak to jest. My będziemy bardziej żywi jeszcze niż teraz, kiedy przejdziemy na tą drugą stronę życia. Dlatego nie powinniśmy nigdy ugrzęznąć w tym ziemskim życiu. Dlatego, że śmierć nie kończy życia człowieka. Ale my wiemy, że Jezus jest zmartwychwstaniem. On o sobie powiedział, ja jestem zmartwychwstanie i żywot. Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. To jest nasza nadzieja. My dlatego tu się spotykamy, aby Bogu za to podziękować, że w Jezusie Chrystusie my mamy nowe życie. Pozostaje pytanie tylko, jeśli będziemy żyć po śmierci, każdy człowiek, niezależnie wierzący, niewierzący, ci niewierzący myślą, że to nieprawda, ale no, będą zdumieni pewno. Już kiedyś wam to mówiłem, że ktoś powiedział, jak Boga nie ma, chwała Bogu, ale jak Bóg jest, to nie daj Boże. My możemy mieć jakąś filozofię śmierci, ale dopóki nie mamy filozofii życia, to jesteśmy martwi duchowo i dlatego dla nas jest ważne, w jakiej wieczności będziemy, w jakiej wieczności my spędzimy nasze życie. Moje epitafium kiedyś ma brzmieć: jestem na spotkaniu z Chrystusem. Dobrze, to jest jedna z tych rzeczy. Śmierć nienasycona. Jesteśmy wszyscy tego świadomi, że ona jest mocno nienasycona. A druga? Brak potomstwa. Nienasycenie. W czasach biblijnych kobiety modliły się o potomstwo, a Rachel na przykład powiedziała Jakubowi, nie urodziła w 30 rozdziale pierwszej Mojżeszowej, pierwszy werset, zazdrościła swojej siostrze, daj mi synów, naciskała na Jakuba, bo jeśli nie, wolę umrzeć. Coś, co Bóg dał kobiecie. Ale myślę, że mężczyźnie też, jeśli tworzą rodzinę, to jest też pragnienie. Ono ma inny ciężar gatunkowy. Tęsknią za potomstwem. Jeśli ktoś walczy z tym, to walczy z Bogiem. Dziś jest taka tendencja. Nie mieć potomstwa. My tak oglądamy od czasu do czasu pewne programy amerykańskie, takie świeckie. I co widzimy? Ludzie moszczą sobie domy, mieszkania. I wiecie, co najważniejsze, jakie miejsce jest w tych mieszkaniach? Dla psa miejsce. Nie mają dzieci, ani nie są zainteresowane dziećmi. A kobieta cała zmartwiona, gdzie jej piesek będzie? Gdzie jej kotek będzie w tym mieszkaniu? Luksusowym mieszkaniu czasami za miliony dolarów. Dom, mieszkanie. Ale najważniejsze miejsce nie dla dzieci. Ja nie mówię, że mamy pogadzać zwierzętami czy je maltretować, ale dziś doszło do obłędu. Ludzie się nad psem będą rozpaczać, a dziesiątki dzieci żyjących na ulicy nie wzrusza takich ludzi. Matka Samuela, bo o nim tu chcę parę zdań, stała w świątyni, modliła się, bo chciała mieć potomstwo. Heli przyglądał się jej i co? Posądził ją, że chyba się upiła. Ale ona tam stała z goryczą przed Bogiem, modląc się, powiedziała: Panie, jeśli naprawdę wejrzysz na niedolę swej służącej, wspomnisz na mnie i nie zapomnisz o mnie, jeśli dasz swojej służącej męskiego potomka, to ja oddam go Panu po wszystkie dni jego życia. A teraz spójrzmy na chrześcijanina. Najgłębszym pragnieniem człowieka wierzącego ma być rodzenie nowych ludzi dla Chrystusa. To rodzenie polega na tym, że im głosimy o Jezusie Chrystusie. Mówimy im o Jezusie Chrystusie. Mówimy im, co Bóg zrobił dla nas, jak zmienił nasze życie, jak ono się zmieniło lub nie. I dlatego zacytowane są słowa w Ewangelii Mateusza. Idźcie więc i pozyskujcie uczniów pośród wszystkich narodów. To jest nasze zadanie. Rodzić nowe dzieci dla Królestwa Bożego. John Wesley stanął przed Bogiem i dosłownie wykrzyczał: daj mi Anglię albo umrę. Jaki kaznodzieja dziś stanie przed Bogiem, czy odważy się to powiedzieć? Daj mi Mercedesa, bo umrę. Daj mi taki zbór, żeby tam kipiało, bo inaczej to Nie będę się zajmował takim. Tam 15 osób, nie, tysięczny kościół, 10-tysięczny. No jest taki, jeździ kaznodzieja po Polsce. Już ogłosił, że w 2018 roku 10 tysięcy ludzi się nawróci. Bracia, pragnienie serca mego i modlitwa zanoszona do Boga zmierza ku zbawieniu Izraela, apostoł Paweł o sobie powiedział. To było jego pragnienie. Wiele nieporozumień byłoby zlikwidowanych, gdyby ludzie wybierali Boże prowadzenie. Gdyby ludzie wierzący wybierali rodzić dla Królestwa Bożego, a nie sprzeczać się z sobą. Bo tak naprawdę ja chcę być w społeczności z tymi, którzy Panu Bogu wierzą. Nie ma dla mnie znaczenia zielony, czerwony, niebieski, granatowy, czy jeszcze jakiś inny. Albo dziecko Boże, albo nie. Wiele małżeństw wyglądałoby inaczej, gdyby tak się modlili jak Anna. Czasami jest to ogromna radość przez łzy. To prawda, wychowanie dziecka to jest ogromny ciężar i ogromna odpowiedzialność. Ale wiecie, dlaczego Samuel miał taką wielkość przed Bogiem? Bo miał wielką matkę, niezwykłą matkę. To ona była jego wielkością. Wiele matek, zanim się dziecko urodzi, albo kiedy przynoszą do zboru, składa taką obietnicę: Panie Boże, nasze dziecko oddamy na służbę Tobie. Potem dziecko wyrasta, one zapominają o tym, a potem jak już Pan Bóg powołuje, mówi: chciałbym na misję wysłać swoje dziecko. O, jak pięknie, wspaniale, że misjonarzem będzie. Tak, ale tato, mamo, jadę do Ugandy. A nie, dziecko, komary, muchy trzecze i jeszcze jakieś inne. Tutaj zostań. To prawda, że my mamy tu Afrykę i mamy co robić i gdzie zwiastować Ewangelię, ale niedobrze, kiedy się zapomina o złożonej obietnicy. Anna zmieniła bieg historii przez jej syna Samuela. Dziś to nienasycenie jakby jest stępione. Jest wygodniej żyć bez potomstwa, nie zatroszczyć się o to, by je mieć. Taki ogólny trend, o, powiedzmy. Oczywiście nie wspominam tych wszystkich matek, rodzin wspaniałych, które wychowały niesamowitych ludzi, niesamowitych kaznodziei i wielu innych ludzi, nie tylko kaznodziei. Wiecie, że są potrzebni nam inżynierowie, lekarze, potrzebni są nam budowniczowie. Ktoś jest budowniczym. On jest potrzebny, bo ja za niego tej roboty nie wykonam, bo ja nie umiem. Ja będę mu głosił kazanie, bo to potrafię. A on niech mi wybuduje na przykład mieszkanie, jeśli to potrafi. Więc to jest nasze zadanie. To nienasycenie musi być wypełnione. Sucha ziemia. No, skojarzenia są od razu właściwe. Boże, Ty jesteś moim Bogiem, powiada psalmista w 63 psalmie. Szukam Cię całym sobą. Ciebie zapragnęła moja dusza. Za Tobą zatęskniło moje ciało, jak spieczona, spragniona i bezwodna ziemia. Ziemia, która nie jest nawadniana, szybko pustynnieje. Nie wiem, czy jesteśmy świadomi, ale w dzisiejszych czasach setki tysięcy, 8 milionów metrów kwadratowych każdego roku pustynnieje. Coraz bardziej pustynie się rozprzestrzeniają, ponieważ brakuje wody. Nawet wczoraj oglądaliśmy, czy ja oglądałem taki program, w którym pokazano, że wody gruntowe, to jest w filmie o Izraelu. Wody Jordanu są tak eksploatowane nadmiernie, że wody gruntowe w związku z tym też gdzieś zniknęły i zapadają się miejsca, robią się wielkie dziury, ponieważ tam pod spodem była woda i ona utrzymywała tę ziemię. Kiedy jej zabrakło, wszystko siada. Pustynnieje, gdy nie ma wody. A gdy woda nawet spadnie, to zauważcie, że jeśli były to tereny wyschnięte, bardzo szybko jest wchłonięta woda i dalej ziemia jest sucha. Powierzchniowo była tylko przez chwilkę mokra. deszcz jest szybko wchłonięty. Nowy Testament mówi też, czym jest woda i jakichkolwiek byśmy tu porównań z wodą nie użyli, to one mają duchowe znaczenie. Woda Słowa Bożego, woda Ducha Świętego. Ludzie potrzebują. Jeśli nie dotrze do nich ta woda życia, wysychają, pustynnieją. Całe tereny pustynnieją, gdzie nie ma Bożego Słowa. Ludzie nie słyszą Bożego Słowa. Są zajęci czymś innym. I człowiek nie jest zaspokojony, bo nie ma żywej wody. Oczywiście są dziesiątki misjonarzy, są dziesiątki misji, które pracują, a ciągle ta ziemia nie jest nasycona. Izajasz powiada tak: gdyż wyleję wody na spragniony grunt i strumienie na wyschnięty ląd, wyleję mego ducha na Twoje potomstwo i moje błogosławieństwo na Twoje dzieci. Wystrzelą między trawą jak drzewa, jak to pole nad strumieniami. To przynosi woda. Ta żywa woda, Boża woda, woda Słowa Bożego. Ludzie wystrzelą. W jednym miejscu zadaje Izajasz pytanie, skąd oni są, skąd się pojawili ci ludzie? Ja kiedyś też tak do siebie powiedziałem, kiedy widziałem, jak w zborze przybywa ludzi, nagle zadałem sobie pytanie, skąd ci ludzie są, kto ich przyprowadził? Ja im nic nie mówiłem. Ja nie przyprowadziłem żadnego z tych ludzi. Nagle pełen zbór ludzi był. I wtedy taka odpowiedź od Boga. To ja posyłam moje słowo do tych ludzi w różnoraki sposób. Są tacy ogrodnicy, w cudzysłowie, którzy podlewają i wystrzeliły te trawy, drzewa. Dawid w takiej trudnej godzinie swego życia modlił się tak, jak jeleń pragnie wód płynących, tak dusza moja pragnie Ciebie, Boże. Dusza moja pragnie Boga, Boga żywego. Kiedyś przyjdę i ukażę się przed obliczem Boga. Miał takie pragnienie być przed Bogiem, być w świątyni. Pamiętacie ten tekst? Wszyscy chyba go znamy. Uradowałem się, gdy mi powiedziano, do domu Bożego idziemy. A dzisiaj nie wszyscy się radują, że idą do domu Bożego. Różne są powody może. Ale to nie jest dobre zjawisko. To nie jest dobry przykład. Dlatego dla mnie osobiście, w świetle tego słowa, to przekaz internetowy nie jest zaspokojeniem mojego pragnienia. Ja chcę być z tymi, którzy kochają Pana, razem z nimi, śpiewać, modlić się, mieć społeczność. Zapytano portiera w Nowym Jorku, w słynnej hali Carnegie Hall, który tam spędził 19 lat jako portier, i zapytano go, ty miałeś wielką okazję słyszeć wspaniałe koncerty, ludzi niezwykłych zobaczyć. A jego odpowiedź była wstrząsająca. Nigdy nie byłem tym zainteresowany, nigdy nie wchodziłem nawet na salę. Są ludzie, którzy mogą całe życie przeżyć na zewnątrz, mając obok miejsce, gdzie będzie Bóg zwiastowany, Jezus Chrystus. Będą się karmić bezwartościowym, niezdrowym pokarmem. My potrzebujemy czegoś takiego, jak ci Grecy, którzy przyszli do Filipa i powiedzieli, chcemy widzieć, Panie, spotkać się z Jezusem. To musi być pragnienie naszego życia, aby zaspokoić to nienasycenie, które naszemu życiu w różnych formach może towarzyszyć. Musimy mieć takie pragnienie, jak ci Grecy. Chcemy widzieć Jezusa. Nie tylko chcemy widzieć, pogapić się. My chcemy Go przeżywać. My chcemy mieć z Nim społeczność. My chcemy być przez Niego błogosławieni. To nas zachwyca, gdy możemy być w Jego obecności. Chrześcijanin musi mieć pasję dla Boga. Musi mieć pragnienie bycia w społeczności z Bogiem i z ludźmi, którzy Go kochają. Ludzie mają pasję dla sportu, dla wędkowania, samochodów. Ja mam siostrzeńca, ma pasję wędkowania, ale już nie takiego tam na wędeszkę nad rzeką, tylko kupił sobie pełnomorski ponton i wypływa na dorsze, na jakieś tam flądry, daleko w teren. To jest jego pasja, on tym żyje. A gdzie plasuje się moja pasja dla Boga, dla Jezusa Chrystusa? Wierzę, że może w lepszym miejscu niż moja, wasza pasja jest. Ale tak gwoli przypomnienia. Apostoł Marek powiada, masz zatem kochać Pana, swojego Boga, oczywiście słowa Jezusa przytacza, całym swoim sercem, z całej swojej duszy, każdą swoją myślą i ze wszystkich swych sił. To jest wypełnienie też tego Bożego przykazania. To jest podstawa. Jeśli nie mamy tej pasji, pragnienia, to nasze życie będzie takie jak ziemia nienasycona, zwiędnięte. A w tej kolejności, w jakiej tutaj mówię, to piąty już będzie nienasycony element, ogień. Ogień, jak długo może znaleźć materiał łatwopalny, tak długo będzie się palić. Będzie się kontynuował pożar. Mamy Kalifornia. Płoną domy luksusowe, mieszkania i nikt nie jest w stanie zatrzymać tego ognia. Teoretycznie nie są w stanie poradzić. Mimo, że tam walczy tysiące ludzi z tym ogniem, nie są w stanie opanować. Zginęło już wielu ludzi. Cóż z tego, że mieli cudowne za miliony domy. Ogień zrobił swoje. On powiada, ja jestem nienasycony. Mam apetyt na więcej. Apostoł Jakub powiada, że my mamy do czynienia z takim światem ognia w nas samych. Język jest ogniem. Język jest wśród naszych członków swoistym światem nieprawości. Kala on całe ciało i rozpala bieg życia, sam będąc rozpalony przez piekło. Oto ogień, który może rozpalić nasze życie i nie będziemy tego do końca świadomi. To właśnie te słowa lekkich obyczajów, jakie puszczamy naszym słownictwem. Dlatego zadaję sobie pytanie, czy nasze życie, te słowa, jakie wypowiadamy, nie są często przesadzone, nieprawdziwe? A jeśli tak, to one mają swoją nazwę. Nazywają się plotka, rozpalony ogień. Dlatego muszę sobie zadać pytanie, czy moje życie, mój język sprawdza temperaturę, czy jest termostatem? Wiecie, na czym to polega. Termometr mierzy tylko temperaturę i powiada, jest 15 stopni. Ale termostatem ja mogę tak kręcić, że ja zdecyduję, jaka będzie temperatura. W lodówce mamy termostaty. I mogę zdecydować, czy w niej będzie minus 27 w zamrażarce, czy będzie tylko minus 10. Bo ja mam wpływ. Termometr mi tylko pokaże, jaka jest temperatura. Tak w życiu chrześcijańskim powinno być. Ja nie mam być tylko człowiekiem, który mierzy temperaturę zboru, ludzi wierzących, ale mam być termostatem. Jaki masz wpływ przez swoje duchowe życie na to, że inni będą ubłogosławieni? No możesz im zrobić swoim językiem zamrażarkę albo rozhajcować tak ogień, że się ugotują. Trzeba znaleźć odpowiednią temperaturę. Prezydent Lincoln powiedział tak, lepiej jest pozostać milczącym i wyglądać na głupca, niż otworzyć usta i rozwiać wszelką wątpliwość. A Calvin powiedział, nigdy nie zostałem zraniony przez coś, czego nie powiedziałem. I to jest maksyma życiowa dobra. Nie mów rzeczy, którymi skaleczysz siebie i innych. To jest ten nienasycony świat. Ogień, który nigdy nie mówi dosyć. Była niewiasta, ale równie dobrze mógłby to być mężczyzna. No ale tak lubią jakoś takie przykłady podawać o kobietach. Miała problem z mówieniem i to mówienie doprowadziło do takiego trudnego stanu, że lekarz powiedział, musi pani przez pół roku milczeć. Ja akurat wiem, co to znaczy, ponieważ miałem problem z moim gardłem, trafiłem do foniatry, a pani foniatra powiada do mnie, 4 miesiące, pastorze, nie mówimy. Ja mówię, pani mnie na śmierć już wskazuje. Mnie i nie mówić. Niewyobrażalne. Ale co ta niewiasta po pół roku powiedziała? Ponieważ rzeczywiście nie mogła mówić, więc co zrobiła? Pisała karteczki do swoich bliskich i tak się komunikowała z najbliższymi. I rzeczywiście po pół roku jej głos odzyskał swoją sprawność i już mogła mówić. I wtedy ktoś zapytał, a jak się czułaś pisząc te karteczki, jak to było? A ona mówi, nie uwierzysz, ile karteczek pogniotłam, zanim komukolwiek je dałam. I to jest to, co my potrafimy naszym językiem zrobić. Nie napiszemy, tylko wychlapiemy od razu. A ileż to tych zdań można było tak właśnie zgnieść do kosza? No nie ma takiej niszczarki. Do papierów niszczarki są. Do języka zdecydowanie trudniej. Dlatego Paweł powiada tak, bo jeśli ustami swymi wyznasz, że Jezus jest Panem i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził go z martwych, zbawiony będziesz. Albowiem sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu, a ustami wyznaje się ku zbawieniu. Ale Biblia wspomina nie tylko o języku, ale wspomina też o ogniu piekielnym. Ten ogień piekielny nigdy nie jest też nasycony. Tak długo jest ten ogień, on istnieje i będzie istniał, jak długo będzie zaopatrywany w paliwo. Ten ogień będzie podsycany. Izajasz w 5 rozdziale, a w 14 wierszu powiada: stąd świat zmarłych rozwarł już swą gardziel, już rozdziawił szeroko swą paszczę, pochłonie śmietankę miejską i pospólstwo, zgiełk miasta i radosne wrzaski. To nowe tłumaczenie Ewangelicznego Instytutu Biblijnego. Szatan nie jest zainteresowany tym, ilu ludzi już ma w piekle. On jest zainteresowany następnym. Kto jeszcze? Bo ci, co już tam są, to on już dla nich znalazł zajęcie. A Jezus powiedział trzykrotnie w Ewangelii Marka, i to w 9 rozdziale. Ogień nieugaszony, gdzie robak dręczyć nie ustaje, a ogień nie gaśnie. Ten ogień się nigdy nie wypala. Nigdy nie jest zaspokojony. Niektórzy próbują powiedzieć, że piekło nie jest prawdziwe i że chrześcijanie z tym przesadzają. Ale w Nowym Testamencie jest 54 razy o piekle powiedziane. To nie jest wymysł. My wierzymy w piekielną rzeczywistość. To prawda, że ona nie jest dla człowieka stworzona. Dla upadłych aniołów. Ale jeśli człowiek odmawia Bożej łasce, odmawia zbawienia, odmawia relacji z Jezusem Chrystusem i Bogiem, no to sam sobie wykonuje rezerwację w miejscu, gdzie płonie ogień nieugaszony. Wchodźcie przez ciasną bramę, albowiem szeroka jest brama, przestronna droga, która wiedzie na zatracenie, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. Ciągle ta brama jest otwarta. Przez nią wielu wchodzi. Pomimo tego, że łaska niesie nadzieję, zbawienie, wolność, to ciągle piekło ma paliwo, z którego może korzystać. Potem Księga Objawienia mówi nam w 19 rozdziale, jaka to jest przyszłość i kto tam powinien trafić. Którzy przyjęli znamię bestii i pokłonili się jej podobiznie. Bestia i fałszywy prorok zostali wrzuceni żywcem do jeziora ognia płonącego siarką. W dzisiejszych czasach słyszymy niewłaściwe dźwięki z piekła. Nie krzyk męki, nie płakanie matki, która została pozbawiona dzieci, nie płacz ojca, który zignorował ostrzeżenia, nie słyszymy płaczu nastolatka, który zaćpał się na śmierć. Nie był gotowy na spotkanie jej. Słyszymy fałszywe dźwięki z piekła. Żadna inteligentna osoba naprawdę nie wierzy w piekło. Nie wiem, czy pamiętacie, ale ten poprzednik jeszcze, papież, którym był Ratzinger, ogłosił, że wierzy w piekło, to się rozpętało piekło w kościele. Tam prawie go chciano zlinczować za to, że on odważył się mówić w ogóle o piekle. Bóg nie wysłałby ludzi do piekła, on jest przecież miłością. Tak, jest miłością. Ale jak miłość odrzucamy, wydało morze umarłych, Księga Objawienia powiada, którzy w nim się znajdowali, również śmierć i piekło wydały umarły, którzy w nich się znajdowali i byli osadzeni, każdy według uczynków swoich. Zaczęła odżywać stara herezja, tak zwana apokastaza, że piekła nie ma albo że piekło będzie zniszczone na końcu i że wszyscy, nawet ci w piekle, będą zbawieni. Bardzo niebezpieczna teologia i dogmatyka. Dzisiaj mówienie nawet o piekle to już jest niebezpieczne. Chciałbym tylko uprzedzić was, siostry, bracia, że diabeł wierzy w piekło i on czeka spokojnie. Głównym problemem trafienia tam jest grzech. Przyczyną tej sytuacji, że paliwo jest dostarczane do tego miejsca, jest grzech. Ludzie z piekła zrobili sobie żarty. Myślą, że w piekle będzie to czas zabawy, hulanki, swaboli. No niestety tak nie będzie. Piekło jest miejscem bez Jezusa. Jest ono prawdziwe i przerażające dla tych, którzy odrzucą poselstwo Jezusa Chrystusa. Każda osoba teraz, właśnie w piekle, wierzy, że piekło jest. A więc jest to, co mówię dzisiaj, zachętą, abyśmy wzmocnili naszą nadzieję w Jezusie Chrystusie, w Panu nieba, Królestwa Bożego. My mamy takie zalecenie, abyśmy, w cudzysłowie ujmijmy to słowo, produkowali nie ofiary, ale zwycięzców. Jakie są pozytywy tego przekazu? Skoro słyszymy takie przesłanie, to znaczy, że jeszcze Bóg dał nam czas, w którym możemy korygować nasze duchowe życie. Nasze życie z Bogiem. To, co byłoby tym nienasyceniem. Te pijawki, które nie są nasycone. Śmierć i pozostanie w niej zamiast wyjście do życia, kiedy Jezus powiada, ja jestem życiem. Woda, kiedy możemy napić się tej prawdziwej, żywej wody i ogień Ducha Świętego, który rozpali nasze życie. Dziś, jeśli Jego głos słyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych. To jest celem tego mojego przypomnienia i przesłania. Bóg darował nam czas. Jeszcze słyszymy przypomnienie. Jeszcze mamy czas na korektę naszego życia, a jeśli jest już skorygowane tak doskonale, to mamy czas, aby być wdzięcznymi. To nie nasza zasługa w tym wszystkim, co posiadamy. W każdej z tych omówionych sytuacji jest wyjście i Bóg je pokazał. Bóg daje wyjście i wszystko w Bogu zmienia się ku dobremu. I to tym wersetem spróbuję zakończyć. Gdyż jestem tego pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce, ani wysokości, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Żadne nienasycenie nie odłączy nas, jeśli będziemy nasyceni Bogiem, Jezusem Chrystusem i Duchem Świętym. Niech was Pan Bóg błogosławi zatem. Amen. Amen.